Centrum naszej galaktyki jest coś, co od wielu, wielu lat spędza sens powiek naszym naukowcom. Dociera stamtąd zagadkowy, wysokoenergetyczny blask, którego natura póki co pozostaje nieuchwytna. Czyli coś w samym centrum Drogi Mlecznej nieustannie produkuje gigantyczne ilości promieniowania, którego nie potrafimy jednoznacznie wyjaśnić przy użyciu klasycznych modeli astronomicznych. Ale pomysły są. Czy patrzymy być może na bezpośredni ślad istnienia najbardziej poszukiwanej i najbardziej tajemniczej składowej naszego wszechświata? Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Zostańcie z nami do końca tego odcinka, bo na końcu będzie quiz. Astronomowie nazywają to zjawisko Galactic Center Excess, czyli nadwyżką promieniowania z centrum galaktyki. To bardzo silna, sferyczna poświata promieniowania gamma, które rozciąga się na tysiące lat świetlnych od samego jądra Drogi Mlecznej. Problem polega na tym, że kiedy podsumujemy całe światło emitowane przez wszystkie znane nam obiekty w tamtym regionie, to rachunek za nic nie chce się zgodzić. Zostaje ogromna, niewyjaśniona nadwyżka energii o ekstremalnej częstotliwości. Od ponad dekady międzynarodowe zespoły astronomów spierają się, co jest realnym źródłem tego fenomenu. A co właściwie obserwujemy? Czym jest to promieniowanie gamma? Usytuowane ono jest na samym najbardziej ekstremalnym końcu spektrum elektromagnetycznego. Są to fale o najwyższej możliwej energii. W przestrzeni kosmicznej promieniowanie gamma rodzi się wyłącznie podczas najbardziej gwałtownych, wręcz apokaliptycznych zdarzeń. Kiedy wybuchają supernowe, kiedy czarne dziury rozrywają gwiazdy na strzępy, albo gdy materia ulega całkowitej gwałtownej anihilacji. I to zapamiętajcie. Skoro centrum naszej galaktyki świeci tak potężnym, ciągłym blaskiem gamma, to oznacza to, że zachodzą tam procesy o niewyobrażalnej skali, których mechanizm próbuje rozszyfrować właśnie współczesna nauka. W naukowej dyskusji na placu boju pozostały obecnie dwa główne wyjaśnienia tego fenomenu. Pierwszym z nich jest gęsta, niewykryta dotąd populacja niezwykle szybko rotujących gwiazd neutronowych, czyli po prostu pulsary. Drugim, znacznie bardziej ekscytującym podejrzanym, jest konkretny typ cząstek tworzących ciemną materię. Ciemna materia to jeden z największych, zarazem najbardziej fascynujących paradoksów współczesnej astrofizyki i kosmologii. Wydaje nam się, że istnieje, ponieważ wyraźnie rejestrujemy potężny wpływ grawitacyjny na całe galaktyki. To ona działa jak taki niewidzialny klej, który spaja ramiona galaktyczne w całość. Nie pozwala gwiazdom rozlecieć się w pustkę przestrzeni kosmicznej, podczas gdy rotują wokół centrum tejże galaktyki. Według oficjalnych obliczeń ciemna materia odpowiada aż za 85% całej masy materii we wszechświecie. A jednocześnie pozostaje dla nas całkowicie niewidzialna, co jakby napędza też głosy w dyskusji, że być może w ogóle nie istnieje. Nie emituje, nie odbija, nie pochłania żadnego rodzaju światła, a także w żaden znany sposób nie wchodzi w bezpośrednie interakcje ze zwykłą barionową materią, z której zbudowane są planety, komputery, gwiazdy, my, wszystko dookoła. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zaobserwować jej bezpośrednio, to fizycy stworzyli modele matematyczne, które opisują hipotetyczne cząstki ciemnej materii. Nie znamy ich, nie zaobserwowaliśmy nigdy takich cząstek, ale trzeba jakieś modele stworzyć, żeby próbować dociec prawdy. I część z tych teorii zakłada, że cząstki te posiadają bardzo specyficzną i rzadką cechę, jaką jest zdolność do samounicestwienia. Wiecie, są jak te wiadomości zostawione dla Bonda przez Q, które po odsłuchaniu ulegały samozniszczeniu. Zjawisko samounicestwienia w fizyce nazywane jest jednakowoż nie, tak jak nazywał Q swoje walizki, tylko anihilacją cząstek i jest całkowicie realnym, udowodnionym procesem. Podczas anihilacji dochodzi do zderzenia cząstki z antycząstką i natychmiastowego przekształcenia ich masy w czystą energię na zasadzie właśnie E równa się mc kwadrat, właśnie pod postacią błysku promieniowania gamma. I w przypadku niektórych modeli ciemnej materii sprawa jest jeszcze bardziej niezwykła, bo naukowcy zakładają, że hipotetyczne cząstki ciemnej materii mogą być jednocześnie swoimi własnymi antycząstkami. Czyli oznacza to, że nie potrzebują zewnętrznego partnera z antymaterii, jak elektron i pozyton, tylko wystarczy, że dwie identyczne cząstki ciemnej materii zderzą się ze sobą, żeby doszło do anihilacji i uwolnienia energii właśnie pod postacią kwantów gamma, czyli fotonów w zakresie promieniowania gamma. I chociaż we wszechświecie ciemna materia przewyższa tę zwyczajną w stosunku 5:1, to do takich zdarzeń dochodzi niezmiernie rzadko. Dlaczego? Ponieważ cząstki te miałyby niemal w ogóle nie reagować same ze sobą. proces ten staje się mierzalny i zauważalny dopiero wtedy, gdy ciemna materia zostanie ściśnięta i niezwykle gęsto upakowana w jednym obszarze. A cóż byłoby bardziej idealnym miejscem do tego niż bardzo silna studnia grawitacyjna w samym centrum każdej galaktyki? I tu wracamy do sedna naszej kosmicznej zagadki. Nowe nomen omen światło na ten trwający od lat spór rzucają badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Physical Review Letters przez Międzynarodowy Zespół Badaczy. Zbadanie samego centrum Drogi Mlecznej jest jednak zadaniem ekstremalnie trudnym. Florian List z Uniwersytetu Wiedeńskiego otwarcie przyznaje, że interpretacja docierających stamtąd sygnałów jest karkołomnym wyzwaniem, ponieważ jądro galaktyki jest bardzo jasnym, zatłoczonym i chaotycznym regionem na mapie nieba, właśnie w zakresie promieniowania gamma. Więc żeby skutecznie przebić się przez ten kosmiczny szum, żeby sprawdzić, co wywołuje tę nadwyżkę energii, astronomowie postanowili zaprzęgnąć do pracy najnowocześniejsze technologie. No dobra, ale zanim pójdziemy w tę ciemną materię, bo jak powiedziałem, no i póki co dowodów na nią brak, są tylko poszlaki, no to powinniśmy tutaj przyjrzeć się też tej alternatywnej historii, czyli wspomnianym wcześniej pulsarom. Pulsar to jeden z najbardziej ekstremalnych obiektów w znanym nam wszechświecie. Mamy więc gigantyczną gwiazdę o masie znacznie większej niż masa naszego Słońca, no przynajmniej kilka takich mas tutaj powinno być, która pod koniec swojego życia zapada się pod własną masą i zostaje ściśnięta do rozmiarów średniej wielkości miasta. Powstaje wtedy gwiazda neutronowa i kiedy taka gwiazda posiada bardzo mocne pole magnetyczne i zaczyna rotować wokół własnej osi z zawrotną prędkością, dochodzącą nawet do kilkuset obrotów na sekundę, zamienia się w kosmiczną latarnię morską. Z jej biegunów magnetycznych wystrzeliwują silne, wąskie i wysoce skoncentrowane jety i wśród tego promieniowania w tych jetach znajdziemy też właśnie bardzo dużo naszego promieniowania gamma. Jeśli Ziemia znajduje się akurat na linii tego wirującego snopu światła, to nasze teleskopy zarejestrują regularnie bardzo precyzyjne impulsy. I przez lata wielu astrofizyków stało na stanowisku, że ten skumulowany, rozmyty blask setek takich nieodkrytych jeszcze pulsarów w centrum Drogi Mlecznej w zupełności wystarczy, żeby wytłumaczyć tę nadwyżkę promieniowania gamma. No i to pozwalało całkowicie odrzucić tę hipotezę o ciemnej materii. Także mamy na stole dwie z pozoru równoważne hipotezy. Żeby ostatecznie zweryfikować, czy za blask odpowiadają pulsary, czy ciemna materia, zespół badawczy zastosował zaawansowane uczenie maszynowe. No teraz jakby AI pozwala nam na dosyć dużo. Okej, więc zaprzęgli do pracy algorytmy. Te były w stanie dostrzec w danych ukryte mikroskopijne wzorce, których normalnie człowiek czy tradycyjne programy statystyczne nie wyłapią. W omawianych badaniach naukowcy stworzyli i przepuścili przez sieć neuronową ponad milion precyzyjnych symulacji komputerowych, milion obserwacji promieniowania gamma. I każda z tych symulacji zawierała zupełnie inne konfiguracje tych potencjalnych źródeł światła. I wyniki tej cyfrowej analizy okazały się zaskoczeniem dla twórców tej analizy i dla całego świata astrofizyków, którzy są zainteresowani tym tematem. Poprzednie uproszczone modele sugerowały, że wystarczy obecność zaledwie kilku tysięcy, czy nawet kilkuset stosunkowo jasnych, ale nierozpoznanych pulsarów, żeby w pełni wyjaśnić tę zagadkową poświatę z centrum galaktyki. Natomiast sztuczna inteligencja wskazała na coś zupełnie innego. Potencjalne punktowe źródła światła, czyli pulsary, musiałyby być w rzeczywistości bardzo słabe. A więc nagle robi nam się tych pulsarów bardzo, 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 bardzo dużo i muszą być bardzo, bardzo, bardzo specyficzne. Więc dla zwolenników teorii poszukiwania ciemnej materii jest to fantastyczna wiadomość. Oznacza to, że wcześniejsze próby takiego łatwego wyjaśnienia tego fenomenu za pomocą klasycznych, konwencjonalnych obiektów napotykają na dość duży problem natury astrofizycznej. Upakowanie i stworzenie stabilnej populacji ponad 35 tysięcy pulsarów na tak małym i w tak burzliwym obszarze, jakby nie patrzeć, jest dużo trudniejsze do uzasadnienia, no i też obrony, jakby nie patrzeć, niż obecność jakiegoś gęstego, naturalnego obłoku ciemnej materii. Co prawda nie mamy dowodów na istnienie ciemnej materii, a mamy na istnienie pulsarów, ale jeden z drugim element nam się po prostu nie spinają. Podoba mi się, że w tej kwestii ciemnej materii dzieje się coraz to więcej i coraz więcej. Każdy taki news pokazuje nam nową perspektywę na te tajemnice ciemnej materii. Czy ona faktycznie istnieje, czy też nie istnieje, a po prostu za jej emanację bierzemy jakieś zwykłe, naturalne procesy i obiekty, które we wszechświecie mogą występować. Więc każde takie badanie, każda taka obserwacja zbliża nas tak naprawdę do odpowiedzi na pytanie, czy ciemna materia istnieje, czy nie. I ja wiem, że czasami możecie czuć się skonfundowani tymi naszymi odcinkami, bo w jednym mówimy, wow, jest dowód na istnienie ciemnej materii, a w drugim mówimy, wow, jest dowód na brak ciemnej materii, ale tak działa nauka. Mamy jeden zespół naukowców, który ma pewne założenie, od chociażby na przykład właśnie, że za ciemną materię, za ten poblask, przepraszam bardzo, w centrum naszej galaktyki może odpowiadać ciemna materia i próbują to sprawdzić. I nagle wychodzi im, że ta druga opcja, czyli pulsary, niekoniecznie będzie tutaj pasować. Jeśli nawet uda się ostatecznie potwierdzić, że to nie pulsary stoją za tą emisją promieniowania gamma w centrum naszej galaktyki, to niekoniecznie od razu oznacza, że jest to ciemna materia. To oczywiście może być jakiś inny proces, jakieś inne zjawisko, które generuje to promieniowanie gamma i będziemy próbowali odgadnąć, policzyć, zaobserwować, jakie to jest zjawisko, co za to odpowiada. Ale jest to proces. Jest to proces, gdzie po prostu meandrujemy i raz więcej wskazuje na to, że ciemna materia istnieje, a naprawdę dużo wskazuje na to, że coś takiego jak ciemna materia musi w tej czy innej formie istnieć, a potem pojawiają się te kolejne badania, które mówią, hej, to można wyjaśnić inaczej, ale jednocześnie nie przekreślają takiego zjawiska jak ciemna materia. Także takich chybotnięć tej naszej łódki na pewno będzie jeszcze mnóstwo, ale każde rozwidla się potem na nowe odkrycia i sprawia, że po prostu naukowcy są w stanie badać też inne aspekty i te odkrycia przydają się też w innych obszarach astrofizyki. Także będziemy Wam dostarczać kolejnych wglądów, że tak powiem, w ten temat i kolejnych pomysłów na to, czy ciemna materia może istnieć, czy nie za bardzo, co może być odpowiedzialne za te efekty, które jej przypisujemy i tak dalej. No i oczywiście zapraszam Was do quizu dotyczącego tego odcinka. Jeśli oglądacie Astro Short na telefonach, to będzie gdzieś tutaj poniżej, na komputerach będzie gdzieś tutaj z lewej strony. Także zachęcam i zachęcam też do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.